Rafał Łosiński, pedagog, specjalista poradnictwa psychospołecznego, jest naszym gościem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Porozmawiamy o bezradności. Jak to jest z tą bezradnością? Pan Rafał od razu powiedział, że nie będziemy filozofować tutaj, tylko będzie czysty, praktyczny przekaz. No, ale ja bym jednak chciała wiedzieć, no bo mamy tutaj takie dwie strony barykady. Czyli mamy jakąś kompetencję, siłę, sprawczość, a po drugiej stronie mamy no właśnie tą bezsilność, mamy słabość, mamy ból, może nawet jakieś zahacza to o depresję.
Znaczy, bezradność jest przeciwieństwem zaradności. Mhm. Tak? Skoro rada, to znaczy pewien sposób, pewna umiejętność, pewien pomysł, pewien algorytm, no to bezradność znaczy brak, pustka, nie mam, nie wiem. Myślę, że słowo zagubienie będzie tutaj najbardziej bliskie synonimicznie do tej bezradności. Czyli człowiek jest po prostu zagubiony. I w bezradności celem jest nie pozostanie w tym stanie, tylko jak najszybsze hop do góry. Nawet jeśli to hop do góry nie będzie może spektakularne i nie będzie takim wielkim podskokiem, o, wyskakuję z bezradności, ale wspinam się powoli po pojedynczych szczeblach drabiny, to to już jest pewien sukces i to jest ten stan, o który nam chodzi. Docelowo bycie właśnie w poczuciu sprawstwa, w poczuciu kompetencji, w poczuciu umiejętności poradzenia
panowania
sobie.
Panowania nad życiem, prawda?
Mam o, siłę, słowo żeby panowanie nad życiem zapanować. Bardzo mi się to podoba, ponieważ tak naprawdę w naszym psychospołecznym podejściu z bezradnością mamy do czynienia wtedy, kiedy człowiek doświadcza sytuacji, na jaką nie był przygotowany i do zmierzenia się z którą dotychczasowe zasoby nie są wystarczające.
No dobrze, to spytajmy w takim razie, czy bezradność to się może przytrafić każdemu z nas, bo można odnieść
każdemu
wrażenie,
z nas.
Że no tak, ale są tacy, takie osoby, które no zawsze próbują brać te sprawy w swoje ręce. One szukają tam wyjścia, nawet kiedy zdawałoby się, że ktoś je zamknie w jakimś ciemnym, ciasnym pomieszczeniu,
może
to będą szukać, prawda, jakiegoś wyjścia. A są takie osoby, które się poddadzą, załamią.
Znaczy my mówimy o też dwóch aspektach tej bezradności. O takim aspekcie, który może wynikać z naszych predyspozycji osobowościowych. W sytuacji, kiedy my osobowościowo jesteśmy ludźmi wycofanymi, dość często introwertycznymi, nie szukającymi sieci wsparcia u innych ludzi. I wtedy rzeczywiście ta bezradność, można powiedzieć, wynika niejako z naszej natury osobowościowej, naszych cech charakterologicznych. Natomiast mamy dosyć często, a tak powiem, trochę zabawa słowem, wcale nierzadko sytuacje, kiedy osoby postrzegane jako bardzo funkcjonalne, bardzo zaradne, takie przebojowe, piastujące już formalnie dość wysokie stanowiska, nawet obecne w naszej współczesnej Wikipedii, doświadczają takiego okresu w życiu, że stają wobec bezradności, wobec pustki, wobec stanów depresyjnych, wobec niemożności, często dlatego, że warunki, w których przyszło działać, wykonywać zadania, chcieć się zrealizować, okazały się zbyt trudne z powodu układów, z powodu procedur, z powodu tego wszystkiego, co nasza cywilizacja, nasze społeczeństwo i nasze struktury od kilkudziesięciu lat dokładają ludziom twórczym, jacy nie mogą się zrealizować właśnie dlatego, że to, co zewnętrzne, tak bardzo przeszkadza i tak bardzo ich osacza.
No dobrze, ale skupmy się jeszcze na chwilę na tej bezradności, rozumianej jako ta pierwsza opcja. Trochę, no zastanawiam się, czy nabywamy bezradność w trakcie
jest coś takiego jak wyuczona
uczenia.
Bezradność, tak? Czyli jakby przyzwyczajamy się do niej, wrastamy w nią.
W dzieciństwie już?
Znaczy jak najbardziej im wcześniej nabędziemy tych kompetencji w tym momencie niekorzystnych. Na pewno poprzez obserwacje, czyli jeśli nasi rodzice, nasi dziadkowie, z którymi mieszkamy, wykazują taką, nazwę to potocznie, indolencję społeczną, nie będą starali się rozwiązywać sami problemów, tylko będą czekali, że ktoś za nich to rozwiąże. Ktoś, w tym momencie myślę z reguły o instytucjach publicznych, instytucjach pomocowych. Jeśli będą takie wzorce, tak powiem, osoby nieodbierającej awiza na poczcie, tak? Czyli osoby, która, jeśli dany problem jej, że tak powiem, nie dosięgnie w takim bardzo wymiernym sensie, to będzie starała się uciec przed rozmaitymi wyzwaniami, przed rozwiązywaniem swoich spraw. Jeśli to będzie też taki wizerunek opiekuna, właśnie dziadka, babci, mamy, taty, którzy obwiniają wszystkich innych na zewnątrz o źródło swoich problemów, a nie biorą tego byka za rogi, to możemy rzeczywiście się tego nauczyć. Możemy nauczyć się pewnej postawy poprzez modelowanie i iść tą drogą. No, nie chciałbym
dobrze,
też, żeby
to był taki... apodyktyczni rodzice na przykład, znaczy, którzy
to,
też...
Tak, to za moment, ale nie chciałbym, żeby był
wymuszają
taki...
naszą bezradność.
Tak, ale nie, muszę dopowiedzieć jedno zdanie. Nie chcę, żeby wyszło, że każdy człowiek bezradny jest roszczeniowy. Bo to nie jest równorzędne i to nie zawsze idzie stuprocentowo w parze. A co do ludzi apodyktycznych, no apodyktyczny człowiek jako rodzic, jako opiekun będzie rodził postawę zależności. I osoba młoda, dziecko może okazać się, że będzie posiadało iluzoryczną zaradność, bo ta zaradność będzie wykonywana przez to dziecko, będzie przejawiała się w wykonywaniu poleceń, zaleceń, wskazówek i wszelkich algorytmów pochodzących od tego opiekuna, od tego rodzica.
Czyli też nie bierze sprawy we własne ręce.
Też nie bierze bo jest zależny, bo jest uległy. Ale co więcej, przecież tak naprawdę system zarządzania w większości podmiotów, czy to publicznych, czy niepublicznych, i powiem, uwaga, coś, co może wydawać się obrazoburcze, ale również świata kultury, gdzie ta twórczość powinna być promowana w dużym stopniu, ale w system zarządzania rozmaitymi podmiotami, również w aspekcie instytucji kultury, nierzadko przecież opiera się na takiej zasadzie bardzo czysto pionowej zależności przywództwa. Przywództwa skupionego w ręku dyrektora, prezesa, szefa. Osoby, która wyznacza, jak ma być, i koniec, kropka. A na pytanie...
My nie mamy nic do powiedzenia.
No właśnie, na pytanie, a dlaczego, a proszę uzasadnić, a może zrobić by inaczej, można przecież usłyszeć, a kto tu jest dyrektorem?
No tak, no to jest prosta zależność.
Znaczy to jest proste ucięcie wszelkiej inicjatywy i wszelkiego dążenia do usprawniania, do modyfikacji, do polepszenia. Na zasadzie, że ośrodek władzy jest skupiony w rękach jednej osoby bądź wąskiego grona osób, a reszta uczy się, nabywając poczucia bezradności, żeby być uległym, bo jak jest się uległym, to nie dostaje się po łapach, nie dostaje się po głowie i wchodzi człowiek niejednokrotnie z zasobami potencjalnie całkiem niezłymi w takie przekonanie, czy się stoi, czy leży, wypłata się należy, a ta wypłata jaka będzie, taka będzie, ale przynajmniej będzie i nie będę się narażał, czy narażała.
Nie zdarza się czasem w tej bezradności tak, że nie możemy czegoś zrobić, bo się boimy. Tak sobie myślę o takiej sytuacji, że my sobie na przykład siedzimy w domu, ktoś nam dewastuje samochód, na przykład kijem bejsbolowym, a my nie reagujemy, prawda?
Tak,
jesteśmy bezradni w tej sytuacji.
Ale to jest przykład już bardzo skrajny, ponieważ po pierwsze dotyczy zagrożenia naszego mienia, ale realnie my nie reagujemy zwykle dlatego, że obawiamy się zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego. Co będzie, jeśli zareagujemy? Są osoby, które nie mają wiary w skuteczność instytucji organów ścigania. Jak sobie pomyślą, że będą musieli potem zeznawać, przechodzić procedury rozmaite.
Podobno Amerykanie tak mają bardzo, bardzo intensywnie, dlatego wszyscy chcą mieć broń. Żeby się samodzielnie bronić.
No tak, ale to rodzi cały czas poczucie też zagrożenia fizycznego. To jest troszkę inna, sytuacja. To jest sytuacja tak zwana już mocno graniczna. Bo to jest sytuacja, kiedy co zrobić, żeby ocalić tę swoją funkcjonalność typowo już biologiczną. Więc ja bym z poczuciem tej psychicznej bezradności tak łatwo i tak prosto tego nie łączył, bo może się okazać, że ktoś będzie super zaradny na etapie zarządzania swoim życiem i minimalizowania ryzyk takich psychiczno-społecznych, czyli psychospołecznych, nawiązując do nazwy podmiotu, którym kieruje. Natomiast w aspekcie fizycznym bezpieczeństwa takiego, powiedzmy, twarzą w twarz z agresorem, może okazać się całkiem bezradny, niefunkcjonalny. I to może być w bardzo różnych sytuacjach, począwszy od sytuacji takiego już skrajnego zagrożenia, ten kij baseballowy, dewastacja samochodu i co zrobić, zareagować czy nie zareagować samemu, czy wzywać może służby interwencyjne. Ale też sytuacje takie, kiedy ktoś nas zaczepia
i chce
pomocy w zakupie biletu, tylko że wcale nie jest przy biletomacie, tylko jest gdzieś tam w przejściu podziemnym, a tak naprawdę wyciąga kasę, żeby mieć na dragi. Tak? I teraz czy odmówić, a czy jak odmówię, to spotkam się tylko z agresją słowną, czy tylko z przepraszam i będzie okej, a może ktoś bezpośrednio zemści się jakąś przemocą fizyczną. Bezpośrednio mi przyłoży, bo będzie na tyle sfrustrowany i będzie na głodzie. To są aspekty troszkę inne. Natomiast żeby nie było tak źle, żeby nie było tak czarno i żeby nie było tak smutno, to mamy doświadczenie jako Fundacja Wsparcia Psychospołecznego z ostatnich miesięcy i to jest dla nas taka nowość, ale taka nowość, w której okazuje się, udaje się nam świetnie odnaleźć i udaje się nam wesprzeć, zaradzić, właśnie uruchomić proces przeciwdziałający bezradności i rozkładowi. To jest przykład podmiotów prywatnych, firm prywatnych, których szefostwo dostrzegło problemy w życiu pracowników i to problemy zarówno w życiu zawodowym, czyli w takim życiu wewnątrz organizmu, gdzie coś się dzieje w grupie pracowniczej i szef szuka pomysłu przede wszystkim, co jest źródłem i jak zaradzić i zwraca się do pedagogów, psychologów z Fundacji Wsparcia Psychospołecznego, pomóżcie, zastanówmy się wspólnie, jestem otwarty, żeby coś zmienić. Albo też inny przykład podmiotu, o którym myślę, gdzie wykonują zadania zawodowe ludzie młodzi, tacy w przedziale 20-30 lat, kiedy dostrzega szefostwo, że ci ludzie mają mnóstwo, mimo młodego wieku, osobistych problemów i mówią, pomóżcie, zorganizujmy dyżur u nas w podmiocie, żeby ci ludzie, będąc w pracy, mogli z tej pracy, że tak powiem, się wyrwać do pokoju obok i skorzystać z pomocy, z konsultacji, z poradnictwa. Coś, co może jest pozytywnym sygnałem, pozytywnym znakiem w naszych czasach, tak? Że pracodawcy nie chcą pozostawać tylko na zasadzie, no to, że tak powiem, wykorzystam pracownika w wymiarze godzin, a reszta mnie nie interesuje, ale chcę, żeby lepiej się u nas pracowało, ale też, żeby ten człowiek ogólnie funkcjonował efektywniej, żeby po prostu był tym pracownikiem na dłuższy czas, a nie tylko, jak to się mówi, połknąć, no dobrze, czy przerzuć
jasne,
i wypluć.
To
tak?
Jest bardzo dobre zjawisko, ale zastanawiam się, czy w ramach tych pozytywnych zjawisk to osoby bezradne też się do was zgłaszają. Tak się zastanawiam, w którym momencie włącza nam się mechanizm, żeby poszukać pomocy,
bo bezradność... Z reguły, jak jest późno.
No właśnie, o to chodzi. Późno
to nie zaryzykuję takiego stwierdzenia, bo dopóki żyjemy, nigdy nie jest za późno. Natomiast dość często zbyt późno, kiedy trzeba już uruchomić takie działania głębsze i działania długofalowe, kiedy nie wystarczy jedna, dwie czy trzy wizyty. Kiedy na przykład, jeśli chodzi o problemy wychowawcze, tak standardowo bym powiedział, kiedy już ten młody człowiek właśnie nabywa poczucia bezradności, a bunt szeroko się rozlał, pokazuje środkowego palca i już przekonał się w kilku sytuacjach, że może dość skutecznie manipulować czy rodzicami, czy systemem oświaty i ta droga wychodzenia będzie bardzo długa. Czy też w przypadku związków małżeńskich albo związków nieformalnych, ludzie są ze sobą latami, widzą trudności, widzą problemy, ale je przemilczają i dopiero musi bardzo mocno gruchnąć, żeby postanowili, trzeba znaleźć pomocę na zewnątrz, bo wcześniej myśleli, jakoś damy sobie radę i radę sobie dawali, co więcej, nawet dają, ale za pozorem względnego funkcjonowania, takiej względnej funkcjonalności, kryje się niezrozumienie, rozczarowanie, niezaspokojenie potrzeb. A jak ja to mawiam od jakiegoś czasu, tak naprawdę bycie w relacji, bycie w związku polega na wymianie zaspokajania potrzeb. Brzmi strasznie, a może dosyć prawdziwie.
No tak. Nie trzeba by to zgłębić. Trzeba by chyba spojrzeć na tę bezradność tak, jako na coś takiego, może dobrego nawet w naszym życiu, bo to jest może taki moment, żeby... Moment sprzyjający wychodzeniu po pomoc, a zaprzestaniu na przykład takiej walki z wiatrakami, którą za wszelką cenę próbujemy toczyć.
Walka z wiatrakami jest wtedy, kiedy ta właśnie donkiszoteria opiera się na błędnych założeniach. Opiera się na błędnych przesłankach.
Ale błędnym założeniem może być to, że ja wszystko mogę. Tak, mogę, a ale... czasem nie mogę jednak. No,
nie,
po prostu
wszystkiego
czasem
nie
są
możemy.
Takie sytuacje,
generalnie
nie
chodzi,
mogę.
Nie, no, generalnie chodzi o określenie, w czym mogę, a w czym nie mogę. W czym warto odpuścić, a w czym nie warto odpuścić. Przede wszystkim no, przykład człowieka, który traci pracę. Ktoś powie, i wiele głosów jest takich, no mamy rynek pracownika, nie pracodawcy. Mhm. Ale nie każdy nadaje się do każdego rodzaju pracy, bo są osoby, które lepiej funkcjonują pracując indywidualnie, są osoby, które lepiej w grupie. Są osoby, które lepiej funkcjonują pracując na rzecz ludzi z ludźmi, nawet jeśli to jest praca indywidualna, są osoby, które lepiej pracują z urządzeniami, z przedmiotami. I teraz powiedzenie, no zobacz, no tyle jest tych ofert pracy na przykład w telemarketingu. Dla osoby, która się do tego kompletnie nie nadaje. Mm. To jest tak naprawdę no, dla tej osoby wyzwanie nie do osiągnięcia. To nie jest praca, którą ta osoba może podjąć. Co więcej, wiele osób nadających się do pracy z ludźmi z powodu niskiej odporności na frustrację nie byłaby w stanie podjąć się pracy w telemarketingu, bo pracując w telemarketingu, co w większości z okoliczności polega na tym, że realizuje się i przedstawia się tym klientom te scheduły rozmowy według ściśle określonego założenia i człowiek spotyka się z negacją, z odmową, z postawieniem granicy. Niejednokrotnie z drugiej strony słyszymy człowieka zdenerwowanego, zirytowanego, bo ktoś znowu dzwoni, chce mu wcisnąć produkt, usługę, na którą ta osoba kompletnie nie ma zapotrzebowania, a ktoś go tak usilnie, zgodnie z procedurą, którą ma przeczytać, do tego zachęca. No i co? I wtedy ludzie bywają wulgarni wręcz. I mamy się co dziwić? No niekoniecznie. Bo być może ich się odrywa od jakiegoś ważnego zadania, dla nich totalną pierdołą. A ten człowiek dzwoni po raz stu kilkudziesięciu, tak? I próbuje wcisnąć usługę. Najwięcej pracy w telemarketingu.
Powodów oczywiście do tego, że nie jest łatwo znaleźć pracę, jest więcej, bo czasem blokadą jest również wiek. Raz, że nie jest łatwo
coraz
się...
Coraz rzadziej.
Nie
proszę
jest
zwrócić
łatwo
uwagę,
się przebranżowić w pewnym wieku.
Ale proszę
raz,
zwrócić
nabyć
uwagę.
Nowe kompetencje. To wiele znaczy, osób
tak,
czuje się bezradnych.
Jeśli to już jest wiek dokładnie przedemerytalny, to może rzeczywiście być trudność, ale tutaj... Obserwujmy znaki czasu. Mhm. Część podmiotów, w tym na przykład miejski przewoźnik, MPK, Łódź, spółka ZO. I powiem szczerze, że tutaj zastanawiam się, czy nie jest to zbyt optymistyczne, bo poszukują do pracy na stanowiskach prowadzących pojazdy, czyli kierowców i motorniczych, osoby 50+, oferując im przebranżowienie się. I teraz ktoś powie, no okej, ja też mówię okej. Po 50 można zacząć pracę na nowym stanowisku. Natomiast akurat prowadzenie pojazdu, bycie kierowcą czy motorniczym, to jest praca bardzo wysokiego narażenia na stres. I tutaj rozpocząć taką pracę po 50 być może niektóre osoby potrafią. Ale dla wielu osób ograniczenia mogą być. Bo to jest zmiana totalnego funkcjonowania. To jest praca w presji nie tylko rozkładu jazdy, ale zirytowanych pasażerów, nierzadko naprowadzących pojazdy, odreagowujących swoje codzienne złości albo pretensje do przewoźnika. Bo za to, że nie jest zrealizowany któryś tam kurs, nie odpowiada ten kierowca czy ten motorniczy, który właśnie przyjedzie na przystanek. On nie ma tutaj nic do rzeczy, on nie ma na to wpływu. Za to odpowiada sposób zarządzania przedsiębiorstwem, dyspozytorzy nadzoru ruchu.
To może już lepiej, panie Rafale, ten telemarketing już lepiej wtedy.
Nie, ale i telemarketing i ta forma pracy jako kierowca czy motorniczy, jeśli nie mieliśmy takiego doświadczenia i nie czujemy bakcyla, tylko zobaczymy, a jest takie ogłoszenie, na przykład jadąc tramwajem czy autobusem, byłbym troszkę sceptyczna. Ja bym powiedział może coś innego.
Ale my chyba odeszliśmy od tego tematu bezradności.
Nie, nie. Mówimy jak najbardziej na temat radzenia sobie z sytuacją trudną, z utratą pracy. Kurczę, przecież ja potrafię świetnie piec z ciasta. Jestem w tym dobry. Straciłem pracę w zupełnie innej branży. Wydaje mi się, że...
betoniarzem, zbrojarzem, a teraz będę piekł torty.
A teraz będę piekł torty i może się okazać, że będę piekł smaczne torty. Tak? To jest, ktoś powie, no taki banalny przykład, chociaż przedświąteczny, jak najbardziej aktualny. Ale naprawdę zobaczmy, że odwołajmy się nie tyle do tego, co nam proponują z billboardów, z jakichś telebimów, ale jakie ja mam umiejętności od dzieciństwa zdobywane i być może na nie będzie w tym momencie zapotrzebowanie, jeśli w moim dotychczasowym zawodzie nie ma w tym momencie ofert, bo jest nisza na rynku. Ja bym poszedł w kierunku samopoznania, odkrycia tego, co potrafimy. Taki przykład z ostatnich dni z mojego poradnictwa, zanonimizowany, bo nie wiemy, o kogo chodzi, przecież z nazwiska. Region łódzki dosyć szerokim regionem jest. Pojawia się mężczyzna, który jest po pewnej formie terapii, po pewnej formie leczenia, którą przeszedł w życiu w sposób satysfakcjonujący, z zadowoleniem i zamierza zmienić branżę, bo powrót do tej branży z punktu widzenia zdrowotnego jest niekorzystny. I zastanawia się, jak przygotować CV, gdzie może pokazać potencjalnym pracodawcom z innej branży, że jego dotychczasowe doświadczenie nie jest bezwartościowym, co ma zrobić.
No i
usiedliśmy
i
przygotowaliśmy.
To jest człowiek sprawczy, to nie jest człowiek bezradny. Nie mówi pan w tym momencie o bezradności.
No ale on nie wiedział, co ma to zrobić. Jak ma przygotować to CV, żeby w nim pokazać.
Ale wiedział, że chce coś zrobić. Nie czuł się bezradny.
Znaczy tak, nasza oferta poradnictwa go dopadła. Dopadła go w sytuacji, gdzie nie poszedł szukać poradnictwa, tylko był w innej sytuacji i akurat dostał naszą propozycję w miejscu, gdzie promowaliśmy Fundację Wsparcia Psychospołecznego. I tak po prostu się to stało. Był, no, nieprzypadkowo, bo był, usłyszał, podszedł i przyszedł się spotkać. I ma już gotowy CV, w którym wspólnie wypracowaliśmy nie w jakiś taki blichtr, nieprawdziwy wizerunek, tylko autentycznie. Zostały wypisane trzy jego cechy osobowościowe, ważne dla pracodawcy, ale prawdziwe. Nie żeby malować trawnik i pisać o czymś, co jest nieprawdziwe. Tak, pokazaliśmy też jego ścieżkę, że potrafi awansować i potrafi w jednym miejscu przez kilka lat pracować i piąć się po szczeblach doświadczenia i zajmowania bardziej odpowiedzialnych stanowisk. Czyli są już pewne kompetencje, które mogą okazać się w nowej branży przydatne.
No i teraz to, co jest ważne. Przychodząc po pomoc, eliminujemy tę bezradność i zapewniamy sobie sprawczość jednak.
Tak, zapewniamy sobie sprawczość zdecydowanie.
No właśnie, to powiedzmy.
Czyli uczymy się sprawczości.
Uczymy
się sprawczości.
Uczymy się sprawczości.
I to jest piękne odkrycie, że można się nauczyć sprawczości. Oczywiście predyspozycje te osobowościowe są ważne, ale one nas nie determinują w 100%.
Powiedzmy w takim razie jeszcze pokrótce o tej waszej ofercie, o tej waszej propozycji.
Propozycja to jest, jeśli jest trudno, to nie czekać. Jeśli jest beznadziejnie, to już jest czerwone światełko, i jednocześnie dźwiękowy sygnał alarmowy.
A co to znaczy, panie Rafale, że jest beznadziejnie?
Jest beznadziejnie, to znaczy, że czuje się rzeczywiście pustkę i zaczyna się człowiek posądzać o depresję. Uwaga, depresja to jest pewien stan, który może być zdiagnozowany, jeśli trwa 2, 3, 4 tygodnie i jeśli nie mamy siły i ochoty również na te czynności, które nam dotąd sprawiały przyjemność. Więc jeśli zaczynamy mieć tego typu doświadczenie, tego typu objawy u siebie obserwujemy, to jest taki sygnał, gdzie trzeba działać natychmiast
to
i przyjrzeć się,
co się dzieje. To wtedy jest beznadziejnie właśnie?
Tak, wtedy już jest beznadziejnie w poczuciu człowieka tego, który tego doświadcza. Ale to nie jest beznadziejność obiektywna, bo nadzieja jest. bo jest możliwość zmiany, ale w tym
beznadziejność
momencie...
Beznadziejność subiektywna.
Subiektywna beznadziejność, a my próbujemy sytuację zobiektywizować, czyli pokazać, jakie są ścieżki, jakie są możliwości, co na dziś można zmienić, a co można zmienić w perspektywie. W jaki sposób lepiej być może przeformułować swoje funkcjonowanie w dotychczasowym miejscu pracy, a może lepiej je zmienić, bo bycie w stagnacji w dotychczasowym miejscu pracy jest po prostu dla nas destrukcyjne i nas niszczy. My mamy czasami taką skłonność do takiego pozornego poczucia bezpieczeństwa. Skoro jestem na tej posadzie, na której mogę być, no już dotrwać do tej emerytury, no i dotrwam. Ale jest to przecież miejsce niszczące. Moją emocjonalność, moją wrażliwość, moje poczucie sprawstwa, to może jednak warto zaryzykować. Zaryzykować nie ryzykansko, ale zaryzykować w sposób bezpieczny, oparty na racjonalnych przesłankach. Jeśli już mi jest w życiu osobistym tak źle i na przykład rozmawiamy już tylko z małżonkiem, małżonką, partnerem, partnerką
o pieniądzach
albo pilnych sprawach dotyczących dziecka, to w tym momencie coś trzeba zrobić i zdecydować się na któryś krok, czy naprawiamy ten związek, czy wychodzimy z tego związku, bo trwanie w tym jest po prostu niszczące dla nas samych, ale też dla naszych dzieci. Taki przykład z życia wzięty też z doświadczenia ostatnich tygodni, kiedy nastolatka zaczyna rodziców oszukiwać w błahostkach, w jakichś takich sprawach totalnie drobnych, nie mających znaczenia, nic nie zyskuje, ale oszukuje. Ci rodzice się orientują, że ona ich okłamuje. I wtedy ze sobą rozmawiają i współpracują. I przychodzi jeden z rodziców, prosząc o pomoc, bo ta ich córka kłamie. Jak zanalizowałem sytuację, to z pedagogicznego punktu widzenia się okazało, że tak naprawdę ta nastolatka w ten sposób skupiała uwagę rodziców, aby oni ze sobą w czymkolwiek współpracowali, bo ludzie ci od kilku lat życia pod jednym dachem ze sobą nie rozmawiali o niczym innym niż tylko o sprawach dziecka. Dla siebie realnie stali się już obcymi. I to dziecko próbowało w tym momencie ich zmusić do tego, żeby razem współpracowali. Tak? Bezradność życia małżeńskiego w przypadku tych ludzi. Tak? I teraz znowu trzeba ich pedagogicznie postawić wobec sytuacji, czy pracują, czy się rozstają. Czy chcą coś zrobić dla siebie i z dziecka, czy chcą dalej pozostać w tej atmosferze niszczącej, domowej, chociaż z pozoru na zewnątrz wyglądałoby normalna, przeciętnie szczęśliwa rodzina.
Przeciętnie szczęśliwa. To też warto się nad tymi słowami zastanowić, czy nie jesteśmy tacy przeciętnie szczęśliwi. No a jeśli subiektywnie czujemy się beznadziejnie, to tym bardziej należałoby wyjść po pomoc, a tę pomoc oferuje nam Fundacja Wsparcia Psychospołecznego. I to jest pomoc w takim przeciwdziałaniu, wychodzeniu z bezradności.
Tak, w przychodzeniu bezradności w szerokim rozumieniu słowa bezradność i w szerokim rozumieniu słowa wychodzenie.
A, już tak namieszaliśmy, że mam nadzieję, że wszyscy będą wiedzieli, czym ta bezradność jest. Myślę, że każdy z nas doświadczył.
A jeszcze lepiej, że będą widzieli, że są takie ścieżki, w które można wejść, aby z niej wyjść.
Panie Rafale, to jeszcze jak się z wami skontaktować?
Zapraszam do kontaktu telefonicznego na numer 794 430 463, 794 430 463 albo na adres mailowy pomocpsychospoleczna@op.pl.
Polecamy do kontaktu. Pedagog, specjalista poradnictwa psychospołecznego Rafał Osiński był naszym gościem. Dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia.